Objawienie Boga jako Trójcy. Ojciec objawiony przez Syna. Wzywanie Boga jako Ojca jest znane w wielu religiach. Bóstwo często jest uważane za Ojca bogów i ludzi. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata. Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej z racji przymierza i daru prawa danego Izraelowi, jego synowi pierworodnemu. Jest także nazywany Ojcem Króla Izraela. W sposób zupełnie szczególny jest Ojcem ubogich, sierot i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką. Określając Boga imieniem Ojciec, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty. Że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Jezus objawił, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie. Jest Nim nie tylko jako Stwórca. Jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wiecznie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Dlatego właśnie apostołowie wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku było u Boga i jest Bogiem, jako obraz Boga niewidzialnego, jako odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty. W ślad za nimi, zgodnie z tradycją apostolską, Kościół wyznał w 325 roku na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei, że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Drugi Sobór Powszechny, zgromadzony w Konstantynopolu w 381 roku, zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu credo nicejskiego i wyznał, że wierzy w Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Ojciec i Syn objawieni przez Ducha. Przed swoją Paschą Jezus zapowiada zesłanie innego parakleta, rzecznika, Ducha Świętego. Duch, który działa począwszy od stworzenia, a niegdyś mówił przez proroków, będzie teraz z uczniami i będzie w nich, aby ich nauczyć wszystkiego i prowadzić do całej prawdy. W ten sposób Duch Święty jest objawiony jako odrębna osoba boska w relacji do Jezusa i do Ojca. Wieczny początek ducha objawia się w jego ziemskim posłaniu. Duch Święty zostaje posłany do apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do Ojca. Posłanie osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej. Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez II Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 381 roku. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Kościół uznaje w ten sposób Ojca za źródło i początek całej boskości. Wieczny początek Ducha Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem Syna. Duch Święty, który jest trzecią osobą Trójcy, jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z tej samej natury. Nie mówi się, że jest tylko Duchem Ojca, ale Duchem Ojca i Syna. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje: z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, filioque. Sobór Florencki w 1439 precyzuje: Duch Święty swoją istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od Ojca i od Syna i wiecznie pochodzi od Ojca, jak i od Syna, jako od jednego początku i jednego tchnienia. A ponieważ wszystko to, co jest Ojca, oprócz bycia Ojcem, Ojciec sam dał swemu jedynemu Synowi, rodząc Go, dlatego Syn ma także odwiecznie od Ojca to, że Duch Święty pochodzi od Niego w sposób wieczny, jak od Ojca. Formuła filioque nie występuje w symbolu wyznanym w 381 roku w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, święty Leon Wielki, papież, wyznał ją dogmatycznie już w 447 roku. Zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 roku na soborze w Chalcedonie symbol z 381 roku, użycie tej formuły w credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej między VIII a XI wiekiem. Wprowadzenie filioque do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego przez liturgię łacińską stanowi jednak jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności z kościołami prawosławnymi. Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako pochodzącego od Ojca, stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, filioque. Mówi to w sposób dozwolony i racjonalny, ponieważ wieczny porządek osób boskich w ich współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest pierwszym początkiem Ducha Świętego jako zasada bez zasady, ale także, że jako Ojciec jedynego Syna jest wraz z Nim jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty. Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy.